Jestem Małgorzata. Była aktorka. Podobno nawet dobra, ale nikt po prawie 10 latach tego nie stwierdzi. Zachowały się jakieś recenzje i zdjęcia, ale zniszczone i nawet nie wiem, gdzie je mam. Dawno nie sprzątałam. Przytyłam, mam odrosty, nikt nie dzwoni i nie pamiętam tekstu. A moje role gra już kto inny. Pewnie Laskowska. Tak, wiem, miało być coś miłego. Dobra, to jeszcze raz. Mam córkę, piękną i zdolną. Agata na pewno daleko zajdzie, tam, gdzie mnie nie udało się dotrzeć. Nie musi zdawać matury z polskiego, jej artykuły drukuje Gazeta Krakowska, odwiedziła Wisławę Szymborską i jest stypendystką organizacji zajmującej się zdolną młodzieżą. Pani Małgorzato, miało być coś miłego o sobie, nie o córce. Ale ja nic więcej nie powiem. Zapomniałam tekstu. Zapomniałam, kim jestem.
Słuchasz właśnie fragmentu z książki Teraz bardzo osobista historia siostry Benedykty Karoliny Bauman. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.
Pani Małgorzato, bo kto inny wygra ten program? Zawsze kto inny wygrywa. Zawsze. Pani Małgorzato, czym się pani zajmuje? Teraz to niczym. 8 godzin dziennie siedzę w Muzeum Historycznym miasta Krakowa i pilnuję wystawy, na którą i tak nikt nie przychodzi. Ale jeszcze 3 miesiące temu opiekowałam się chorą matką. Już jest po wszystkim. Już wyrzuciłam jej pościel, ubrania z szafy, papiery i przeterminowane leki. I nie wiem, co dalej. Nie ma żadnego dalej. Moja matka chciała, żeby przyprowadzić księdza, a ja tego nie zrobiłam. Nie uwierzyłam jej. I teraz moja matka krzyczy we mnie w środku, a ja nie umiem się pozbyć tego krzyku. Pani Małgorzato, niech pani otworzy szufladę segmentu. Już. I co? Tam są środki przeciwbólowe i uspokajające po matce, których pani nie wyrzuciła. Rzeczywiście. Są. Za kilka minut nikt już nie będzie krzyczał. Będzie tylko cisza. Kraków 1981. Kiedy wchodziły z babcią na peron, serce Agatki biło coraz szybciej. Niewyraźny głos z megafonu zapowiedział pociąg z Katowic. W oddali zamrugały światła elektrowozu. Jak oczy wielkiego tygrysa, pomyślała Agatka. Pociąg zahamował z piskiem i tłum oczekujących oblepił wagony. Marek, Marek, tutaj! Krysia, chodź do nas! Jacek, tu jesteśmy! Imiona. Dziesiątki obcych imion wyłaniających się z morza anonimowości, zyskujących znaczenie, przybierających niepowtarzalną barwę. A mama? Gdzie mama? Pytała Agatka, ale babcia milczała. Gdzie mama? Dziewczynka coraz natrętniej domagała się odpowiedzi. Nie wiem, odpowiedziała babcia sucho. Agatka! Jakiś kobiecy głos wybił się z tłumu. Agatka drgnęła, odwróciła się, zobaczyła postawną, elegancką brunetkę, biorącą w ramiona inną dziewczynkę, która była od Agatki starsza i zupełnie do niej niepodobna. Z pociągu wyszli ostatni pasażerowie. Ludzie zaczęli się rozchodzić. Dlaczego nie ma mamy? Bo nie chciała przyjechać, powiedziała zimno babcia. Miała taki głos, jak pani w przedszkolu. Nie chciała. Słowa babci były jak cios. Agatka zrozumiała, że dorośli mogą coś obiecać i nie dotrzymać słowa. Że mama jest gdzieś daleko i to, co jest tam daleko, jest ważniejsze od rysunku Agatki przedstawiającego królewnę w błękitnej sukni i od tego, że Agatka chciała mamie opowiedzieć o szafce z myszką Miki i o pani, która jest na pewno czarownicą, bo zamyka dzieci w schowku. A może ktoś mamę porwał i też trzyma w jakimś ciemnym schowku, z którego mama nie może się wydostać? Muszę uwolnić mamę! Muszę uwolnić mamę, bo straszny potwór zamknął ją w schowku! Zaczęła śpiewać Agatka, przeskakując płyty chodnikowe. Cicho bądź! Powiedziała babcia suchym i bezbarwnym głosem pani z przedszkola. Na ulicy się nie śpiewa. Agatka natychmiast zamilkła, choć w środku, w myślach, wszystko w niej śpiewało. Ta piosenka była jak krzyk. Babcia przyspieszyła kroku i z całej siły pociągnęła Agatkę za rękę. – Babciu, nie szarp tak, to boli! – krzyczała Agatka. – To się pośpiesz! – powiedziała chłodno babcia. Pociąg osobowy relacji Katowice-Kraków 1983. Małgorzacie udało się zdobyć miejsce przy oknie. Patrzyła na mijane krajobrazy, trakcje kolejowe, obskurne perony, gołe, mokre od deszczu gałęzie i szare kamienice, od czasu do czasu ożywione przez banery z czerwonymi literami, które układały się w hasła. Razem zbudujemy socjalistyczną ojczyznę. Młodzież przyszłością narodu. Ruszymy z posad bryłę świata. Wspólna praca nas wzbogaca. Wspólna praca? Uśmiechnęła się kwaśno i pomyślała: kłamstwo. Już gdzieś kiedyś nad pewną bramą wjazdową do miejsca, z którego nie było powrotu, napisano coś bardzo podobnego. Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Brzmiało to jak okrutny żart. Kiedy Małgorzata dostała się za drugim razem do krakowskiej szkoły teatralnej, wydawało się jej, że trafiła do krainy bogów, na studencki Olimp, do elitarnego stowarzyszenia wybrańców losu. Była przekonana, że dzięki morderczym ćwiczeniom dykcji i plastyki ciała, nawet w tramwaju, w kolejce po chleb i na ulicy, a także całym nocą przeznaczonym na interpretację kolejnych ról w etiudach oraz inscenizacjach fragmentów literatury w ramach przedmiotów elementarne zadania aktorskie, sztuki klasyczne i sztuki współczesne, osiągnie doskonałość. Teatr był dla niej ucieczką od siermiężnej rzeczywistości, od blaskiem nieba, za którym nieświadomie tęskniła, Bogiem, którego nie potrafiła w żaden inny sposób nazwać, furtką do wolności. Przeżyła upokarzającą praktykę zwaną fuksówką, która od lat była obecna wśród studentów Wydziału Aktorskiego. Polegało to na tym, że adepci aktorstwa z pierwszego roku musieli chodzić po mieście z przyczepionymi karteczkami „Jestem fuksem” i zaczepiać przechodniów, zadając im różne absurdalne pytania, albo paradować po uczelni w piżamach. Przeżyła, kiedy ukochany profesor wyrzucił z sali ją i jej koleżankę za śmianie się podczas jego wywodu, soczyście okraszonego przekleństwami. Wreszcie przeżyła moment, gdy ten sam profesor powiedział jej: ty jesz, tu nie chodzi o urodę, lecz o to, że tusza nie pasuje do twojej osobowości. I zaczęła się głodzić, aż wylądowała w szpitalu. Do teatru imienia Aleksandra Fredry w Rybniku trafiła przypadkiem. Tam akurat był wolny etat. Jej brat obiecał, że gdy wróci ze Stanów, załatwi jej porządną pracę w Krakowie, chyba że cała rodzina wyjedzie za ocean, a tam jest przecież mnóstwo możliwości, również dla artystów. Nie wrócił. Zginął w wypadku na budowie. W Rybniku postanowiła być najlepsza. Była w teatrze zawsze na 2 godziny przed spektaklem, powtarzała rolę, ćwiczyła dykcję, a najbardziej lubiła stawać na scenie, kiedy jeszcze nic się nie działo. Kiedy historia, którą tego wieczoru mieli opowiedzieć widzom, czekała w milczeniu na swój czas jak gąsienica w kokonie. Pachniało kurzem i malowanym płótnem dekoracji. Wokół kręcili się już pracownicy techniczni i garderobiane, a Małgorzata stała na deskach i rozmawiała z ciszą, w której spały niewypowiedziane jeszcze słowa dramatu. Koledzy i koleżanki przyzwyczaili się do jej dziwactw. Czasem tylko mówili za jej plecami coś o nadgorliwości gorszej od faszyzmu i myśleli, że ona tego nie słyszy. Artura poznała w teatrze zaraz w pierwszym dniu pracy. Trwała próba Wariata i zakonnicy Witkacego i Artur grał tytułowego wariata. Na pustej scenie, bez żadnej scenografii, przy podstawowym oświetleniu, w sztruksach i z tekstem scenariusza w ręku, bo była to jedna z pierwszych prób sytuacyjnych, Artur ją zahipnotyzował. Małgorzata natychmiast przeniosła się w wyobraźni do klaustrofobicznego szpitala psychiatrycznego z dramatu Witkacego z białymi, sterylnymi ścianami i okratowanymi oknami. Zobaczyła swoją matkę uwięzioną w liczbach i partyjnych układach. Zawsze jej brakowało czasu. Zobaczyła kolegów, pijących na umór na popremierowych bankietach i koleżanki lądujące w łóżkach dyrektorów, reżyserów albo recenzentów, z nadzieją, że dzięki temu pokonają konkurencję i dostaną główne role. Zobaczyła siebie, kruchą, zagubioną, szukającą schronienia w wielkich dziełach polskich i obcych dramaturgów, samą na pustej scenie, bo wtedy czuła się najbezpieczniej. Ale wydawało się, że świat jest pełen okratowanych okien i sterylnych ścian i nie da się nigdzie uciec. Koniec próby! Młody aktor zszedł ze sceny, pożegnał znudzoną blondynkę grającą siostrę Annę i skierował się w stronę palarni. Wahała się tylko przez chwilę. Dzień dobry! Artur odwrócił się w stronę dziewczyny, zaskoczony. Dzień dobry. My się znamy? Jeszcze nie. To mój pierwszy dzień w teatrze. Pachniał tytoniem i tanią wodą kolońską. Nie wiedział, co zrobić z rękami. A, rzeczywiście, dyrektor coś wspominał, że pani została przyjęta. Oboje milczeli, uśmiechając się nieporadnie. Nie był przystojny. Miał zbyt duży, mocno zadarty nos i źle ostrzyżone włosy nieokreślonego koloru. Ale było w jego twarzy coś, co natychmiast przykuło uwagę Małgorzaty. Oczy. Ogromne, żywe i uważne. Oczy kogoś, kto jest w stanie dokonać wielkich rzeczy. Oczy wariata z dramatu Witkacego, który opowiada o tęsknocie za wolnością. Jej tęsknocie. Oczy człowieka, który wie, co się znajduje za okratowanymi oknami świata i zna drogę ucieczki. Gosia! Artur, dasz się zaprosić na kawę? Powiedziała i przeraziła się własnymi słowami. Matka ją zawsze uczyła, że do dobrego tonu należy czekanie, aż mężczyzna przejmie inicjatywę. Tymczasem mężczyzna stał przed nią onieśmielony i nadal nie wiedział, co zrobić z rękami. Wkładał je nerwowo do kieszeni, żeby po chwili znów je wyciągać. Tak, dlaczego nie? Zamieszkali razem w przydzielonym im przez teatr dwupokojowym mieszkaniu. Nie tracili czasu na takie niepotrzebne ceregiele jak ślub i związane z nim kłopoty. Szybko się okazało, że Małgorzata jest w ciąży. Artur szalał z radości. To będzie dziewczynka! No co ty, przecież nie wiemy. Na pewno, jak będzie ładna, to zostanie aktorką albo modelką. A jak brzydka, to okularki i na politechnikę. Artek, ależ ty jesteś głupi, mruczała Małgorzata i tuliła się do ukochanego jak kotka. Będzie miała na imię Agata. Dlaczego akurat Agata? Bo jest taka piosenka. Agatko, moja Agatko, tak rzadko mnie całujesz, to mój pech. Agatko, moja Agatko, czy sądzisz, że to naprawdę taki grzech? Małgorzata się zaśmiała. Naprawdę chcesz dziecko nazwać Agata z powodu głupiej piosenki? Artur spoważniał. Pamiętasz naszą pierwszą kawę? Tę w teatralnym bufecie? Pamiętam. Wtedy właśnie leciała w radiu ta piosenka. Nie sądziłam, że masz pamięć do takich rzeczy. Artur uśmiechnął się triumfalnie. A jednak, dużo jeszcze o mnie nie wiesz. Miał rację. Małgorzata wiedziała o nim bardzo niewiele. Artur był coraz częściej w teatrze, a coraz rzadziej w domu. Kiedy dzwoniła do teatru, okazywało się, że dawno go tam nie ma i nikt nie wie, gdzie jest. Kiedy przyszedł czas porodu, Artur miał przygotować dom na przyjęcie świeżo upieczonej mamy i nowonarodzonego dziecka. Ze szpitala odebrała ją matka, która w tym celu przyjechała z Krakowa. Nie mogły się dostać do mieszkania. Kiedy w końcu sąsiad wyważył śrubokrętem zamek u drzwi, oniemiały. Artur leżał nieprzytomny w wymiocinach, resztkach jedzenia i stercie pustych butelek po alkoholu. Okazało się, że gdy Małgorzata była w szpitalu, Artur postanowił świętować swoje ojcostwo z kolegami. Przepraszam, wyszeptał, kiedy już wytrzeźwiał i wręczył jej ogromny bukiet goździków i gerber. Chyba wykupiłeś całą kwiaciarnię, prawie. Złagodniała. Wierzyła, że od tej pory może być tylko lepiej. Nie było lepiej. Nie wytrzymała, kiedy roczna Agatka dostała zapalenia oskrzeli i trzeba było cały czas przy niej czuwać. Artur poszedł do apteki po lekarstwa. Wrócił po tygodniu. – Wynoś się! No co ty? Już cię spakowałam! Kilka tygodni później okazało się, że Małgorzata znowu jest w ciąży. – Nie. – Nie tym razem – powiedziała. Zaprzyjaźniona pani ginekolog nie próbowała jej przekonać do zmiany decyzji. – Skoro się okazał nieodpowiedzialnym łajdakiem? – Oczy. Te jego oczy. Powtarzała Małgorzata bezwiednie, jakby to coś wyjaśniało. – Oczy? Dziewczyno, na litość boską, przecież ty nie masz 15 lat. Dam ci coś na uspokojenie – skwitowała lekarka. – Nic pani nie rozumie. Jak jej wytłumaczyć, że on ma oczy kogoś, kto wie, gdzie znaleźć drogę ucieczki? – myślała Małgorzata. Popiła tabletkę wodą. Poczuła przyjemną błogość. – Nie masz wyjścia, złamiesz sobie życie, a dziecko będzie nieszczęśliwe. To nie będzie bolało i potrwa krótko. Dziecko będzie nieszczęśliwe. Trudno było powiedzieć, które z dwojga dzieci Małgorzaty miała na myśli pani ginekolog. Nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Powtarzała Małgorzata, zanim zanurzyła się w niebyt narkozy. Kiedy było po wszystkim, otworzyła oczy. Pierwsze, co zobaczyła, to białe, sterylne ściany gabinetu i okratowane okno. Chronimy się przed złodziejami, powiedziała pani ginekolog, idąc za wzrokiem pacjentki, jakby chciała się usprawiedliwić. Zapadła kłopotliwa cisza. Czeka ktoś na ciebie? Zapytała troskliwym tonem lekarka. Tak, to znaczy nie, ale dam sobie radę, powiedziała Małgorzata. Jej matka zawsze powtarzała, że trzeba w życiu dawać sobie radę. Ta zasada pomogła jej przeżyć wojnę. Teraz jednak zabrzmiało to jakoś bezbarwnie. Na pewno? Tak, dziękuję. Wyszła na ulicę. Otępiała, nieporadna, jakby nienależąca do siebie. A miało nie boleć, pomyślała, choć nie potrafiła określić źródła swojego bólu. Krótko potem oddała Agatę do Krakowa, do matki. Ciągle choruje, tłumaczyła. Nie potrafię jej wyleczyć. Nocami nie spała. Jeśli zasnęła, śniły się jej okratowane okna i Agatka. Pełno Agatek. Stały we wszystkich drzwiach jej mieszkania. Siadały przy jej stole i wpatrywały się w nią w milczeniu, bawiły się na podwórku, uśmiechały się do niej z dziecinnych wózków, setek dziecinnych wózków. Lekarz przepisał jej tabletki nasenne, po których nie miała już żadnych snów. Pociąg zwolnił i nagle się zatrzymał. Proszę wysiadać, jesteśmy na stacji docelowej. Gdzie? Zapytała z roztargnieniem Małgorzata, jakby zbudzona z długiego snu. Kraków Główny. Stanęła na peronie. Czuła, że drżą jej dłonie, jak gdyby znowu miała przed sobą debiut. Tylko zamiast publiczności zobaczy ją jedna mała dziewczynka. Dziecko jak ich wiele, powiedzieliby ci wszyscy ludzie, którzy się biją o role, recenzje, stanowiska, wpływy. Dziecko, które jest jej utraconym rajem. Córeczko, od dzisiaj wszystko się zmieni, mówiła do siebie, idąc ulicą Blich w stronę domu. Wrócisz na swoją planetę jak Iti albo jak mały książę, o którym ci opowiadałam. Wrócisz tam, gdzie jest twoje miejsce. Będę cię zabierać do teatru i do kina, a wieczorami będziemy razem czytać książki, również te poważne, dla dorosłych. Nie martw się, że nie zrozumiesz. Ja ci wszystko wytłumaczę. Wszystko ci wytłumaczę! Powiedziała bardzo głośno na samym środku przejścia dla pieszych na czerwonym świetle. Samochód zahamował z piskiem i przeciągle zatrąbił. Kilkoro przechodniów odwróciło się w jej stronę. Nienormalna jakaś, prychnęła kobieta zmierzająca w stronę hali targowej. Albo pijana, w biały dzień. I żeby to jeszcze był facet, to rozumiem. Ale baba? Wtórowała jej towarzyszka.
Przesłuchałeś właśnie fragment książki Teraz bardzo osobista historia. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.